Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze Strefy Designu. Dzisiejszy webinar nosi tytuł Projektowanie wrażliwości, jak połączyć grafikę z edukacją. Jako projektanci możemy uwrażliwić odbiorcę na bodźce estetyczne, mieć wpływ na sposób, w jaki odbieramy otoczenie. Jak edukować również tych najmłodszych, wykorzystując grafikę i sitodruk? Co można stworzyć za jego pomocą i co ma do tego natura? Dzisiaj rozmawiamy z Martą Kwiatek ze School of Form, ilustratorką, projektantką książek dla dzieci i założycielką Kwiaciarni Grafiki. Kwiaciarnia Grafiki zorganizowała ponad 20 wystaw z pracami zaproszonych artystów, którzy bardzo często po raz pierwszy mierzyli się z sitodrukiem. Wśród nich znaleźli się m.in. Maurycy Komulicki, Sławomir Zbiok, Czajkowski, Marcin Zawicki, Arobal, Marcin Chomicki, Vera King czy Cindy Lien. Wcześniejsze działania artystyczne pani Marta realizowała w duecie Kwiatuchi. Jest laureatką po konkursowej wystawy Bologna Children's Book Fair. W 2015 roku otrzymała tytuł Aktywista Roku magazynu Aktywist. Dobry wieczór Pani Marto, dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że możemy spotkać się w ten przepiękny zimowy wieczór. Przed wejściem na antenę zachwycałyśmy się trochę tym, jak to wspaniale jest leżeć w puchu i rzucić się na taki śnieg, który szczęśliwie do nas zawitał po wielu latach nieobecności. I ten zachwyt jest też czymś, co Pani ma, jeśli chodzi o technikę, w której Pani pracuje, czyli sitodruk. Czym Panią urzekł sitodruk?
No, sitodruk urzekł mnie przede wszystkim bardzo wieloma możliwościami, które w sobie kryje. Ponieważ zawsze bliskie mi były różnego typu techniki graficzne, takie techniki z obszaru grafiki warsztatowej. Uwielbiałam swego czasu litografię i rzeczywiście bardzo dużo w niej działałam. Również linoryty robiłam. I poznanie tej techniki sitodruku spowodowało, że jakby porzuciłam te wszystkie inne techniki, ponieważ sitodruk ma praktycznie te same możliwości, a sam proces przygotowywania pracy jest dużo, dużo krótszy. Więc w sitodruku jestem w stanie zrealizować na przykład jakąś pięciokolorową pracę w przeciągu tygodnia, natomiast w litografii prawdopodobnie zajęłoby mi to pół roku, więc tutaj to przełożenie. No poza tym wszelkiego typu kolory fluorescencyjne dają też bardzo duże możliwości. No nie wiem, jakoś tak wyszło, że zakochałam się w tej technice. A w sumie zaczęłam się nią zajmować tak na poważnie, jeżdżąc do Berlina i obserwując różnego typu studia graficzne, które oprócz tego, że są studiami graficznymi, zawsze mają też, bo może niektóre z nich mają, takie warsztaty. Akurat ja, myśląc o takiej manualnej pracy, pomyślałam o sitodruku, ponieważ zawsze był mi bliski. A kończąc studia i zajmując się projektowaniem, gdzieś bardzo często porzucamy te manualne prace. No i trochę mi ich brakowało, stąd właśnie stworzenie takiej pracowni sitodruku.
W School of Form prowadzi Pani zajęcia z visual storytellingu. Brzmi to bardzo poważnie. Wydaje mi się, że metafora wizualna i używanie jej w komunikacji z odbiorcą jest niesłychanie istotne i zaangażowanie do tego metody, jaką jest sitodruk, jest też bardzo ciekawym połączeniem. Dlaczego wydaje się Pani, że przekazywanie informacji, czy może wydaje się Pani, tutaj pytam o Pani zdanie, w formie wizualnej może być czytelniejsze w obecnych czasach i czy sitodruk może pomóc w przekazaniu takiego komunikatu albo w jaki sposób może pomóc?
Sitodruk, tak jak każda technika graficzna, jeżeli jest rozsądnie wykorzystany i jest zaplanowany w tym procesie twórczym, jeżeli projektujemy poddaną technikę, używając jej wszelkich możliwości, to będzie idealny do przekazania danej idei. Generalnie tak bardzo jesteśmy w tej chwili nastawieni na wszelkiego typu obrazy. Żyjemy po prostu w czasach, gdzie komunikat obrazkowy jest dla nas dużo ważniejszy od komunikatu czytanego. A jednak uciekamy od czytania długich fabuł i jesteśmy nastawieni na szybką informację, która dużo szybciej do nas dociera, dużo łatwiej i jest lepiej nam zakomunikowana w formie wizualnej. Akurat wykorzystanie tutaj sitodruku może podbić nam jeszcze niektóre wrażenia, właśnie na przykład przez użycie tych farb fluorescencyjnych, bo rzeczywiście one są niesamowicie efektowne i przy tak dużym natłoku takiej informacji wizualnej, na którą cały czas jesteśmy narażeni, zwrócenie uwagi jeszcze formą na pewno taki wizualny przekaz podbije.
Wydaje mi się, że to jest szalenie interesujące to, co Pani mówi w kontekście obecnego sposobu komunikacji, że ludzie tak naprawdę lubią krótkie formy obrazkowe, które wymuszone są naszą cyfryzacją i digitalizacją, że tak naprawdę funkcjonujemy i żyjemy w świecie wirtualnym. Cały czas jesteśmy wystawieni na bodźce i na metafory, staramy się gdzieś przejść przez te wszystkie meandry, a jednocześnie wykorzystanie, czy można powiedzieć, tradycyjnej formy, jaką jest sitodruk, formy pracy, taką, w której trzeba ubrudzić sobie ręce, wejść do warsztatu, dotknąć materii, sprawia, że nadawca tego komunikatu, czy też projektant, zastanowi się kilka razy i bardziej nad tym, co chce zawrzeć w tej treści, w jaki sposób wykorzystać metaforę, w jaki sposób ją zaprojektować po to, żeby ten przekaz był bardziej czytelny dla odbiorcy albo bardziej skondensowany. Czy widzi Pani takie zachowania wśród swoich warsztatowiczów czy studentów, że zastanawiają się dużo bardziej nad tym, jak sformułować ten przekaz, wykorzystując narzędzia, które mają?
Myślę, że tak. Na pewno tutaj sama realizacja jest też długotrwała, więc przekładając na taką technikę, musimy się też zastanowić nad takimi formalnymi problemami, jak przełożyć to na kilka matryc, ale też właśnie ten proces powoduje, że musimy się dłużej nad danym projektem zastanowić i trochę z nim pobyć. To jest na pewno dłuższy proces niż zrobienie grafiki dedykowanej do internetu, gdzie ta chwila pomiędzy zaprojektowaniem a wrzuceniem jej jest po prostu natychmiastowa wręcz. Nie zawsze łapiemy taką refleksję, czy to jest dobry pomysł. Tutaj przy wykorzystaniu takiej techniki graficznej jesteśmy w stanie złapać większy dystans, więc jak najbardziej. Wydaje mi się, że ta refleksja towarzyszy nam do samego końca, a też realizowanie projektu właśnie w technice graficznej daje możliwość do samego końca panowania nad tym projektem. Czyli jeszcze powiedzmy, że cała koncepcja już jest wymyślona i nawet mamy już, zakładamy z jakich farb będziemy korzystać, to jeszcze zawsze istnieje możliwość jakiejś zmiany, zobaczenia jak to będzie funkcjonowało. Też nasza grafika przyjmuje wtedy formę materialną. Zupełnie inaczej wygląda wydrukowane dzieło, a inaczej wygląda ono na komputerze. Czasami się zdarza, że niektórzy zaprojektują coś, potem patrzymy sobie na druku i gdzieś się rozmijają te, czegoś jakby w tym druku czasami brakuje. Więc tutaj rzeczywiście to panowanie do samego końca nad projektem, też realizowanie go po prostu w formie druku, myślę, że jest bardzo ciekawe dla twórcy, dla studenta, dla projektanta.
Ciekawe, czy znajdą się, albo czy zaobserwuje Pani w tej sytuacji, w której COVID już będzie troszkę bardziej ustabilizowany, wzmożoną chęć obcowania klientów z dziełem, z rzemiosłem, z tym, żeby coś dotknąć, zobaczyć, troszkę się natrudzić nad tym, żeby ten efekt nie był natychmiastowy, bo wydaje mi się, że jest to też świetne narzędzie do tego, żeby wrócić właśnie do takich namacalnych, realnych spraw, w których faktycznie trzeba ubrudzić sobie ręce, pomyśleć trochę bardziej i trochę się bardziej natrudzić, żeby zobaczyć efekt, bo ta praca w świecie online daje to poczucie natychmiastowości, które czasami jest zgubne w kontekście chociażby błędu czy próby, czy niedoskonałości, o której Pani mówiła. Co jest też ciekawe w Pani twórczości i życiorysie, to jest, co mnie szczególnie też zaciekawia, to jest to, że jest Pani ilustratorką książek dla dzieci i jest to dość specyficzny odbiorca, dosyć wymagający klient. Czy ma Pani jakieś uwagi tutaj dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w tym obszarze projektowania grafiki? Jak w komunikacji z dzieciakami pomaga Pani sitodruk?
No nie wiem, jak pomóc na początku drogi. Wydaje mi się, że to macie troszkę w sobie i takie zamiłowanie do oglądania książek dziecięcych bez względu na swój wiek chyba jest dobrą wskazówką, że możemy się tym zająć. Bo rzeczywiście ja bez względu na to, no teraz już mam córkę, ale wcześniej jak jej nie miałam, również ciągle przesiadywałam w księgarniach na dziale dziecięcym. Więc myślę, że to jest ta wskazówka, którą można się pokierować. Znaczy myślę, że ja już troszkę jestem zrośnięta z tą techniką, bo nawet jeżeli projektuję na offset, to gdzieś korzystam z takich prostych form, bardzo oszczędnych, takich syntetycznych, bardzo często budowanych takim płaskim kolorem, aplą. I wydaje mi się, że trochę tutaj te moje założenia, które leżą jakby u podnóża takiej formuły, w której najlepiej się spełniam, która najbardziej mi się podoba jakby w moim rysowaniu, to rzeczywiście to jest trochę taka formuła, która bardzo dobrze dociera do małych dzieci, bo te skrócone takie myśli, bardzo, bardzo oszczędne, sugestywne, są łatwe do odebrania. Więc tutaj można powiedzieć, że ja w dosyć podobny sposób nawet projektuję na offset, ponieważ bardzo często projektując na sitodruk wykorzystuję nożyczki, wycinam jakieś formy i nawet jeżeli projektuję potem na taką technikę, która już bardziej jest masowa, rzeczywiście w podobny sposób. Ale na pewno sitodruk pomógł mi w dojściu do takiej formuły, bo właśnie też drukując swoje prace, cały czas pracuję z kolorem, cały czas nad tym kolorem bardzo się zastanawiam i wydaje mi się, że to są takie składowe, które zbudowały moją formę wypowiedzi takiej graficznej, ale sam sitodruk pomaga mi też w kontakcie po prostu z dziećmi podczas jakichś warsztatów, bo rzeczywiście dzieciaki bardzo dobrze reagują na sitodruk i sitodruk jest trochę taką techniką, która rozkochuje ludzi bez względu na wiek, więc tak samo bardzo cieszy się pięciolatek, jak i dorosły czy senior, więc rzeczywiście ta technika bardzo daje świetny efekt i ten efekt takiego wow, gdy na jakimś warsztacie drukujemy wspólnie i ten wydruk powstaje, to po tym geście zawsze jest takie westchnienie, które daje mi taką wspaniałą energię, bo zawsze jest takie i wyszło znowu. Więc rzeczywiście to jest bardzo fajny też motyw do tego, żeby z dziećmi działać wspólnie i żeby z nimi mieć takie porozumienie, a dzieciaki wspaniale wchodzą w sito i rzeczywiście ich sposób rysowania też bardzo ładnie na tą technikę się przekłada, więc to jest taka obopólna satysfakcja, myślę, że dla mnie i dla takich młodych osób.
Dzisiaj rozmawiamy o projektowaniu wrażliwości i to, co pani mówi o tych zachwytach, które towarzyszą działaniu na sicie, sitem, tu proszę o podpowiedź, i te zachwyty, które też czerpią uczestnicy warsztatów, zajmując się kolorami, to są rzeczy, które są wypadkową pewnych działań, ale pewnie też można je zaprojektować. Czy pani jako projektant graficzny myśli, że można u ludzi nauczyć wrażliwości, że można pomóc im odczuwać świat przez waszą pracę, pracę grafików, projektantów, przekazać ludziom pewnego rodzaju wrażliwość, umiejętność odczuwania świata w trochę inny sposób, właśnie bardziej wrażliwy, bardziej czuły na to takie maleństwa, takie drobiazgi, które sprawiają, że człowiek właśnie patrzy na coś i mówi wow, jakby ja to w ogóle zrobiłem, to jest moja wytwórczość. Czy to jest możliwe, bo to się dzieje, ale czy to można zaprojektować?
Zaprojektować, że to się wydarzy?
Tak, takie doświadczenie, tak. Uczyć ludzi w ogóle myśleć o tym, że są zdolni przeżywać takie uniesienia, że są też tak wrażliwi.
Myślę, że tak, że prowadzenie takich warsztatów nastawionych na jakąś rzeszę osób, no musi w jakiś sposób być zaplanowane, jak ten warsztat będzie wyglądał i też no projektant musi przewidzieć też, jaki efekt przyniesie i też jaki efekt graficzny dostaną te osoby. Oprócz tego, że one mają tą wolę sprawczą i działają w tym warsztacie, to w dużej mierze to jest też moderowane. Kluczowym motywem jest na przykład dobór odpowiednich barw, które będą wykorzystane na takim warsztacie, tak żeby, ponieważ ja mam jakieś doświadczenie w sitodruku, więc planując taki warsztat przewiduję bardzo dużo rzeczy, które mogą się wydarzyć i staram się je zaplanować tak, żeby uczestnicy odczuwali właśnie takie powiedzmy uniesienie estetyczne, satysfakcję z tego, co wykonają. A na pewno wychodząc z takich warsztatów, czy też obcując z tego typu dziełami, potem będą zwracali uwagę na innego tego typu dzieła, które gdzieś spotkają, ale może nawet będą zwracać większą uwagę na kolory, które nas otaczają, na tak naprawdę no, całe otoczenie w jakiś sposób jest, może być dla nas stymulujące, więc tego bym sobie życzyła i mam nadzieję, że to właśnie tak się dzieje.
Tak jest. Kwieciarnia Grafiki to jest nazwa studia projektowego, która jest szalenie zobowiązująca, dlatego że kwieciarnia narzuca od razu skojarzenia związane z naturą. I przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy trochę o tym i wspomniała pani, że obcowanie z naturą i angażowanie jej w swoje działania pozwoliło też wyjść właśnie z kolei z pani działaniami poza obręb galerii i pracowni i trochę zanurzyć się w takim społecznym aspekcie projektowania. Czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak natura, czy też wejście w ten obszar właśnie poza studyjny pozwolił pani realizować inne działania twórcze?
No rzeczywiście, ja się w pewnym momencie swojej twórczości bardzo skupiłam na takich działaniach społecznych. Wcześniej działałam głównie w galerii, tam gdzie miałam wystawy, budowałam jakieś obiekty, zawsze w odniesieniu do przestrzeni galeryjnej. Natomiast zajęcie się takimi działaniami opartymi na jakichś takich obszarach zielonych dało mi taką możliwość współpracy z osobami, które nie są klientami galerii, nie są w żaden sposób zaangażowane w sztukę, nie często chodzą na wystawy czy też do muzeum. Natomiast robienie takich działań społecznych akurat w takim obszarze naturalnym spowodowało, że bardzo często oni wchodzili na przykład w relacje między sobą. Tak naprawdę takie aspekty, które chciałam uzyskać przez swoje dzieła, to tutaj mogłam uzyskać je przez działanie tego typu. I w zasadzie można powiedzieć, że my byliśmy jedną z pierwszych takich grup gerilla gardeningowych, która zajmowała się wspólnym sadzeniem właśnie z mieszkańcami, na przykład Żoliborza. Wysadziliśmy kilka tysięcy niezapominajek. To nam dawało taką możliwość współpracy, ale też animowania tej społeczności i wchodzenia w takie relacje międzysąsiedzkie, ponieważ też te relacje gdzieś się w pewnym momencie spłuciły. Wydaje mi się, że teraz mogą z powrotem chyba trochę zwyżkować przez to takie noszenie zakupów osobom, które są w jakiś sposób zamknięte, ale akurat w tym momencie, jak realizowaliśmy te projekty parę lat temu, to rzeczywiście widziałam taką sytuację, gdzie wyjeżdżając na przykład nie dajemy już kluczy naszej sąsiadce, tak? Gdzieś te kontakty są bardzo ograniczone. A przez tego typu działania ludzie zaczynali się poznawać, zaczynali wchodzić ze sobą relacje, potem jakieś gaduszki pod sklepem, nie wiem, można było się wymienić różnymi informacjami. Rzeczywiście to takie animowanie mieszkańców w ten sposób było bardzo ciekawe. Później gdzieś ten rodzaj naszej twórczości trochę wyewoluował w znowu może taką stronę przestrzeni galeryjnej, bo robiliśmy hotele dla kwiatów, które można sobie zostawić, jakby dalej obserwując tą sytuację. Tak jak no właśnie wyjeżdżamy i co zrobić z naszymi roślinami. Więc idąc tym tropem, zrobiliśmy kilka takich projektów, które funkcjonowały jako taki hostel dla kwiatów. Można przynieść swoje kwiaty, one odpoczną, były oświetlane specjalnymi lampami, które w sezonie zimowym je podbudowywały, więc to też taka rekonwalescencja, sanatorium dla roślin. Natomiast w sezonie letnim one funkcjonowały właśnie tak w przestrzeni publicznej. Na przykład przy Pokoju na Lato w Warszawie, przy Muzeum Powstania Warszawskiego była taka realizacja, we Wrocławiu. Mieliśmy kilka takich miejsc, gdzie w ten sposób działać.
Super. A który z tych projektów był dla pani najciekawszy pod kątem realizacyjnym i pod kątem takiego doświadczenia projektowo-artystycznego?
Wydaje mi się, że najciekawszym takim projektem był taki projekt w ramach Street Art Festiwalu w Katowicach. Tam zbudowaliśmy 4 szklarnie w 4 dzielnicach Katowic i każda z tych szklarni stała tam przez cały okres działania festiwalu, więc był to prawie miesiąc i robiliśmy cykl działań, tak żeby mieszkańcy polubili ten projekt, weszli w niego, zaczęli przynosić rośliny. No i rzeczywiście to się bardzo udało. To przyniosło nam bardzo dużą satysfakcję, ponieważ my nie jesteśmy w ogóle z Katowic, więc jeździliśmy tam na takie rezydencje, żeby tą przestrzeń poczuć. Ale rzeczywiście naprawdę to wspaniale wypadło, wręcz sąsiedzi dzwonili do siebie, tam nie wiem, Aniu, przynieś kwiatki, bo jest taka fajna akcja, musisz do tego dołączyć. I oni sami animowali się między sobą, tak żeby wziąć udział w tym projekcie. Więc rzeczywiście to był świetny projekt, dał nam bardzo dużo dobrej energii. No i takiego zwrotu od publiczności, prawda? Bo też wystawiając swoje dzieło w galerii nie mamy tej wymiany. Natomiast tutaj przez takie działanie mamy odzew.
Widać, jak ludzie obcują z działaniem, z doświadczeniem, ze sztuką i z projektowaniem. Zastanawia mnie, jaką drogę przechodzi projektant graficzny od autorskich grafik w galerii do działań takich prospołecznych, gdzie w tym działaniu prospołecznym jest grafika.
No, ktoś projektował ulotki do tych działań. Nie, wydaje mi się, że to może nie chodzi o samą grafikę. Te pierwsze działania, o których ja wspominałam, one nie do końca były takimi działaniami graficznymi. To raczej były takie obiekty budowane, więc to jest może taka droga właśnie od obiektu, który jest takim dziełem aspirującym może do takiej kultury wysokiej, który przechodzi potem przez takie działania prospołeczne. I rzeczywiście no teraz głównie zajmuję się grafiką. Gdzieś cały czas ta grafika mi i tak towarzyszy, ponieważ w moim życiu bardzo ważne jest rysowanie, projektowanie i cały czas gdzieś, nie wiem, projektowanie książek mi towarzyszy. Więc trochę te działania takie zielone, to można powiedzieć, że nie wiem, fascynacja może tego rodzaju wypowiedzią. Na pewno no, też mamy różne zmiany w życiu, więc może to była taka potrzeba, aczkolwiek to jest dość długi czas, gdzie ja z Kwiatkiem, moim mężem, realizowaliśmy właśnie tego typu projekty. Wydaje mi się, że też ta formuła się trochę dla nas wyczerpała, ponieważ no, byliśmy jedną z pierwszych takich grup z tego typu zajmującymi się tego typu działaniami. Takim właśnie można powiedzieć, że na początku były to działania galerie gardeningowe. Natomiast potem był taki duży boom na tego typu ekspresje. I może to spowodowało, że my gdzieś już zrobiliśmy kilka tego typu projektów i poszliśmy dalej gdzieś w swojej takiej emanacji twórczej.
Jasne. Wydaje mi się, że też możliwość obcowania z bezpośrednim odbiorcą i czerpania od niego wiedzy i takiego feedbacku, w jaki sposób on rozumie przekaz artystyczny czy projektowy, też pozwala po pierwsze wejść w jego buty, po drugie też przefiltrować trochę swoją twórczość, żeby być może sprawić, że ona jest dużo bardziej czytelna dla odbiorcy, albo wydaje mi się, że przy projektowaniu jest to dosyć istotne, żeby rozumieć, jak projektować, tak żeby przekaz był czytelny dla odbiorcy. I tutaj się znowu kłania ta metafora wizualna, że czasem jakby nadawca, komunikat i odbiorca, gdzieś ta ścieżka jest przekłamywana w różnych kanałach i w różnych mediach. Ale to, co mnie bardzo zaciekawiło w pani twórczości, jest to ostatni projekt, czyli Mały Architekt, przybornik do oglądania miasta dla dzieci, przybliżający dzieciom, ale zapewne też i dorosłym, podstawowe pojęcia architektoniczne realizowane na zamówienie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. I wydaje mi się, ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że taki bezpośredni kontakt z odbiorcą też mógł być głębokim źródłem wiedzy, w jaki sposób przedstawiać te czasami niełatwe zagadnienia dla takiego odbiorcy, jakim są dzieci, które są super wymagające, ale nie tylko pod względem jakości, ale też pod względem myślenia abstrakcyjnego, bo myślę, że dzieciaki niejednokrotnie zaskakują nas tym, jak bardzo wiele rzeczy rozumieją, a z drugiej strony, jak banalne są dla nich rzeczy, te, które dla nas wydają się trudne. I chciałabym zapytać, jak pani poradziła sobie z takim wyzwaniem, jak zaprojektowanie przybornika do oglądania miasta dla dzieci?
No mam nadzieję, że dobrze. Nie no, rzeczywiście miałam tutaj wsparcie, ponieważ jest to projekt, który realizuję razem z Kasią Domagalską, która była odpowiedzialna za pisanie tekstów, natomiast wspólnie opracowałyśmy w ogóle koncepcję takiego przybornika i przede wszystkim no, widziałyśmy bardzo dużą potrzebę powstania takiej książki, więc przede wszystkim jako pierwsza była potrzeba, też jakby nasze wrażenia, które wyciągnęłyśmy są trochę takimi powarsztatowymi przemyśleniami z młodymi uczestnikami, jakie mogą być ich potrzeby, może jak można wzbogacić ich wiedzę i jak uwrażliwić ich na postrzeganie architektury. No więc mam nadzieję, że to się udało. Też oczywiście wszelkiego typu testy w czasie projektowania się odbywały na młodych odbiorcach, także No mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie bardzo ciekawa pozycja, znaczy jest ciekawa pozycja, można powiedzieć, że jest świeżutka, bo właśnie odebrałam ją z drukarni, więc jestem zachwycona, po prostu podekscytowana niesamowicie tym projektem.
To jest pierwszy egzemplarz, który jest trzymany w rękach. Wiem, że dotarł na chwilę przed naszą rozmową do Pani, ale wiem też, że ten przybornik, i gdzie on będzie dostępny, kiedy będzie można go dostać?
O, myślę, że lada chwila. Na pewno będzie dystrybuowany przez Instytut, na pewno będzie dostępny też w księgarniach, na przykład w Benzymianie.
Jasne. Wiem, że przybornik składa się nie tylko z książki. Jest do tego zaprojektowany też przybornik, jeśli dobrze tak. Czy może Pani powiedzieć coś więcej o tej idei? Bo to jest super ciekawe, że jest to książka, która jest książką do robienia też, prawda? To jest nie tylko wiedza merytoryczna, nie tylko ilustracje, ale też coś dzieciaki mogą zrobić, z czegoś skorzystać przy okazji tej książki.
Tak, rzeczywiście. Generalnie przybornik wygląda jak takie pudełko, które gdy otworzymy, mamy do dyspozycji różnego typu przybory, które możemy wykorzystywać właśnie w przestrzeni. Możemy iść na spacer do parku i podglądać, jak budynki się zmieniają, gdzie jest pion. No, możemy postrzegać miasto w zupełnie inny sposób. Mamy kilka takich elementów, którymi możemy się posłużyć. Oczywiście ja już tutaj mam takie przygotowane, ale one wszystkie są porozkładane, tak żeby dziecko na początku tej drogi przygotowało sobie te elementy i żeby miało też taki wkład w tą książkę. Mam na przykład okulary Le Corbusiera. Gdyby ktoś chciał zmienić swój wizerunek i zamienić się w wspaniałego architekta, ale mamy też na przykład taki element jak taka ramka do kadrowania. Też patrząc przez taką ramkę możemy zmienić po prostu nasze postrzeganie. Czasami w przestrzeni miejskiej mamy tak dużo bodźców, że nie jesteśmy w stanie zaobserwować jakiegoś fragmentu. Zwrócenie uwagi, jak działa kadr, jak możemy sobie niektóre elementy wybrać z przestrzeni i jak możemy postrzegać w ten sposób więcej, bo czasami patrząc na mniejszy fragment, widzimy dużo więcej. Więc tutaj opieramy się na tego typu skojarzeniach. No, mamy jeszcze tutaj kilka elementów. Mamy ramkę, w której możemy rysować i zmieniać budynki, które już powstały. No i mamy też książkę, która jest naszym takim przewodnikiem, jak architekt myśli w ogóle projektując budynki. Na jakie rzeczy musi zwrócić uwagę. Więc też jak postać architekta w postrzeganiu dzieci jest mniej taka odosobniona. Ona staje się rzeczywiście, ta idea, która jest w budynkach schowana, może być bardziej czytelna i też taki młody odbiorca może trochę wejść w skórę takiego architekta. Więc nie wiem, mamy na przykład rozkładówkę, która jest zainspirowana przyrodą i mamy pokazaną lampę, która jest w ciąży, w której mieszkają sobie ptaki. Więc każdy z zagadnień, które w tej książce się pojawia, ma odniesienie do istniejących budynków. Na przykład mamy tutaj wspaniałą stację arktyczną, która w tej chwili powstaje i będzie niedługo zbudowana. Więc to opowiadanie o jakimś zagadnieniu takim architektonicznym i odniesieniu się bezpośrednio do budynku, który istnieje, myślę, że może być ciekawym wrażeniem dla dzieci. No. Przepraszam, straciłam wątek, ale chciałabym jeszcze pokazać tutaj inspirację.
Spodek w Katowicach, jasne.
No mamy spodek, mamy gwiazdy, mamy kukurydzę. To jest akurat rozdział, który opowiada o inspiracjach. Zachęcam, ja to tak trochę jestem podekscytowana tą książką.
No bo to jest po prostu nówka sztuka, prosto z drukarni.
Jasne, dlatego ja tak też nieskładnie mi idzie mówienie o niej, bo tak bardzo na nią czekałam, że jak ona już przyszła, to jestem zaskoczona, ale mam nadzieję, że będzie się podobać odbiorcom, bo rzeczywiście na tych wszystkich testach dzieciaki bardzo fajnie reagowały, więc myślę, że tak, że to będzie dobra zabawa.
Super, to jest wspaniałe widzieć taki, można powiedzieć, intymny moment twórcy i tworzywo, który zachwyca się swoją pracą i dzieli się tym entuzjazmem też z innymi. To jest wspaniałe. Czekamy mocno na tą premierę tak naprawdę, kiedy będzie można ją dotknąć i wykorzystać samemu czy też z dzieciakami. A ja chciałabym Panią zapytać, co jest też największą trudnością dla Pani w pracy projektowej? Co jest taką trudnością, bolączką?
Wydaje mi mi się, że dosyć dużą bolączką jest taki brak może zaufania dla projektanta, który dość często się widuje i myślę, że dobrze by było, żeby takie sytuacje się nie pojawiały, czyli żeby klient miał duże zaufanie do projektanta, któremu zleca to jakieś zadanie. I to jest bardzo komfortowa sytuacja. Uważam, że tak wszelkie relacje klient, projektant, zamawiający, no bo przecież to nie tylko mówimy w takim obszarze komercyjnym, wypada najlepiej, bo nie ogranicza się wtedy takiego twórcy. I mam wrażenie, że i bardzo bym sobie życzyła, żeby takich sytuacji było niewiele, bo znaczy, żeby takich sytuacji było dużo, a żeby bardzo mało było takich sytuacji, gdzie klienci bardzo często chcą ingerować w projekt i zawsze tak naprawdę jest to z wielką szkodą. Ja bardzo się cieszę, bo tutaj akurat w przypadku tej książki nie miałam takich sytuacji, to naprawdę dało mi bardzo dużą satysfakcję projektową i w zasadzie moje życie takie projektowe w tej chwili tak wygląda, że nie mam takich trudnych sytuacji, ale wiem, że bardzo często projektanci borykają się właśnie z klientem, który może nie do końca szanuje, że projektant wie, co robi,
wie
tak?
Lepiej.
Wie, no wie lepiej, to jest jego dziedzina.
A jak myśli pani, skąd wynika ten brak zaufania, bo on przejawia się...
Mi się wydaje, że to nie jest brak zaufania, tylko może trochę zarozumiałość osób zlecających.
Albo nie wiedza, z czym wiąże się w ogóle współpraca z projektantem, tak? Jakby nie wiedza i być może brak tej wrażliwości, która też jest powiedzmy czymś przewodnim, jeśli chodzi w ogóle o projektowanie i o obcowanie ze sztuką czy z projektem, że na pewne rzeczy trzeba być wrażliwym i wiedzieć, jak przebiega proces projektowy. Czy wydaje się pani, że edukacja wprowadzona na poziomie szkół podstawowych, przedszkola, z tak zwanej edukacji artystycznej, polegającej na tym, że dzieciaki wystawione są na obcowanie ze sztuką, z projektem, uczone wrażliwości, obcowania z muzyką, czy taki proces według pani ułatwiłby potem podejmowanie dorosłym świadomych decyzji związanych z nawiązaniem współpracy z projektantem czy zlecenia jakichś dzieł czy projektów?
Jestem przekonana, że to jest właśnie rozwiązanie takiego problemu, że właśnie w takich zachowaniach mogą się pojawiać takie może nieuwrażliwienie, natomiast pokazywanie dzieciom i przede wszystkim dawanie ich dobrych materiałów, z którymi mogą obcować, z którymi właśnie zabieranie ich do muzeum, na wystawy, to ma kluczowe znaczenie, po prostu takie uwrażliwienie odbiorcy na samym początku buduje potem takiego świadomego dorosłego, tak? Który z pewnością i może w taki dobry sposób, na zasadzie ciekawej wymiany może współpracować i z projektantem i być dobrym odbiorcą dzieł sztuki, wrażliwym na wszelkiego typu grafiki. To się przekłada na wszelkiego typu, na każdą sztukę tak naprawdę.
Jasne. A jak pani ocenia nas jako społeczeństwo? Czy my jesteśmy w ogóle gotowi na odbiór sztuki, projektów? Czy jesteśmy w stanie uszanować to, jak wygląda nasza przestrzeń i czerpać inspiracje z natury do naszego bytowania, jestestwa?
Ja chyba nie chciałabym tak generalizować, bo myślę, że jesteśmy zróżnicowanym bardzo społeczeństwem i z pewnością jest bardzo dużo osób, które mają w sobie wielką wrażliwość zarówno na naturę, jak i na wszelkiego typu dzieła. Naprawdę jestem bardzo daleka od takiego stawiania takiego znaku równania w stosunku do wszystkich osób w naszym społeczeństwie. Myślę, że jest bardzo zróżnicowany, ja bardzo sobie to cenię, że jest zróżnicowany. Chociaż chciałabym, żeby było więcej takiej edukacji artystycznej.
A co jest największą trudnością dla pani studentów? Bo ma pani bezpośredni kontakt z osobami, które są wrażliwe, zdecydowały się na takie studia, chcą tworzyć, chcą pracować w tej dosyć niełatwej materii. Gdzie pani obserwuje największą trudność?
W zasadzie wydaje mi się, że tutaj jesteśmy na początku poznawania tej techniki, więc widzę wzrost w świadomości techniki, bardzo duży z jednego spotkania na drugie. Natomiast wydaje mi się, że część osób mocno odchodzi od takiego działania manualnego, z którym musi się zmierzyć właśnie na moich zajęciach, bo ja preferuję rzeczywiście projektowanie takie zmagania się z materią. Więc myślę, że to może być jakiś... Ale ja bym w ogóle nie postrzegała tego jako problem, tylko jako czasami taki nowy środek wyrazu. Bo rzeczywiście ta cyfryzacja jest teraz bardzo wszechobecna i bardzo dużo osób projektuje głównie używając komputera. A tutaj wejście jednak w te środki manualne zmienia nam trochę postrzeganie i zmienia projekty. Ale rzeczywiście studenci... dość chętnie wchodzą w ten nowy rodzaj działania. Też nie jest to, właśnie też nie chciałabym generalizować, że to dotyczy wszystkich studentów, ale rzeczywiście może jest to taki nowy środek wyrazu, którego muszą dotknąć.
No myślę, że ma Pani to ogromne szczęście, że w tym strasznie dziwnym czasie ma Pani pod sobą pracownię, która wymaga fizycznej obecności i ubrudzenia rąk, dotknięcia materiału i też umożliwia kontakt z drugim człowiekiem, co myślę, że dla każdego, i tu będę generalizować, że dla każdego jest to na wagę złota w obecnych czasach. Mamy pytanie od naszego widza. Co Pani zdaniem jest najtrudniejszą częścią pracy grafika i ilustratora?
Najtrudniejszą? Nie wiem. Myślę, że mogę odpowiedzieć, co jest kluczową. Na pewno kluczowa jest sama koncepcja na samym początku. Wydaje mi się, że to takie założenie takiego przemyślenia tego projektu jest bezcenne. Nie można się bez tego etapu obyć i jakby ten moment takiego założenia, jak ta nasza koncepcja może się ułożyć, jest kluczowy. A tak to nie wiem, co jest najtrudniejsze. Ja raczej w ogóle nie myślę takimi kategoriami, że coś jest trudne, tylko po prostu pracuję nad danym tematem i w zasadzie staram się zawsze widzieć te pozytywy, więc ja się w ogóle nie skupiam na tych problemach. Więc wydaje mi się, że tak, że kluczowe to wiem, a co jest problemem? No raczej nie mam takich...
Może to jest największym wyzwaniem, jeśli tak bardzo zadaniowo podchodzi Pani do realizacji, to co jest największym wyzwaniem? Ta pierwsza koncepcja, czy potem też jest coś?
Wydaje mi się, że ta koncepcja, żeby ona była na tyle satysfakcjonująca, bo to też jest na kwestię jakichś szkiców i też potem takiej refleksji, czy to rzeczywiście jest to.
Mamy kolejne pytanie. Czy uważa Pani, że większym sukcesem i zainteresowaniem ma szansę cieszyć się projekt, który w jakiś sposób daje możliwość odbiorcy ingerowania w niego?
Myślę, że tak, że ta możliwość takiej sprawczości u odbiorcy jest bardzo ważna, więc no, obserwuję różnego typu, nawet myśląc w takich hierarchiach książkowych, książki, w które w jakiś sposób można zaingerować, w przypadku dzieci dają im większą satysfakcję, też one mają tą sprawczość. Też wszelkiego typu dzieła sztuki, w które też możemy zaingerować, no dają też taką przyjemność niesamowitą w odbiorze. Nie jesteśmy tylko, odbiorca nie jest tylko przestawiony na tą fazę, tak, na tą stronę tylko postrzegania, tak? Tylko stoję i podziwiam, tylko jednak ma możliwość trochę stania się też tym twórcą w tym momencie, więc jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest taki satysfakcjonujący.
Ja zapytam z kolei, gdzie jest ego projektanta, bo jakby dopuszczenie interakcji czy ingerencji ze strony odbiorcy wiąże się z tym, że twórca musi być albo bardzo pewny swojego dzieła, albo mieć bardzo dużą przestrzeń na to, żeby zapraszać współtwórców, jakimi byłby odbiorca, do tego, żeby to dzieło tworzyć. Więc to jest też duże pytanie. Jak znaleźć w sobie tę przestrzeń?
No tak, ale zazwyczaj to jest trochę tak jak z tymi warsztatami, o których wspominałam, że one jednak w jakiś sposób są zaplanowane, czyli są przypisane takie formuły, które na pewno się sprawdzą. I trochę tutaj świadomy twórca, robiąc takie dzieło, w które ma zaingerować odbiorca, z pewnością to zaplanuje. To znaczy raczej myślę o takich dziełach, gdzie odbiorca, nie wiem, może poprzestawiać jakieś fragmenty, jak na przykład w obrazach Iwony Kicia, gdzie mamy elementy, które są magnetyczne i możemy zmienić ich położenie i w ten sposób ułożyć własną kompozycję. Wydaje mi się, że taki świadomy twórca gdzieś trochę ogranicza tego odbiorcę w jeden sposób, ale z drugiej strony planuje trochę jego działanie. To jest taka wymiana, że odbiorca ma tą możliwość zaingerowania, ale nie całkowicie, nie jest w stanie zmienić tego dzieła. I wydaje mi się, że to są takie relacje bardzo rozsądne, które dają właśnie taką satysfakcję zarówno twórcy, ponieważ on w jakiś sposób zaplanował pewne rzeczy, a też odbiorca dzięki temu odczuwa satysfakcję, bo rzeczywiście ktoś, kto nie wiem, dobrze postrzega kolory, ma świadomość formy, w jakiś sposób trochę zaplanował jego działanie i on wtedy ma taką satysfakcję, że dobrze to wygląda, w sensie odbiorca.
Jasne. Jest to taka kuratorowana ingerencja artystyczna, bym powiedziała wówczas. Rozmawiałyśmy o planowaniu teraz w kontekście tego, jak zaplanować właśnie ingerencję artystyczną. I ponieważ czas naszego spotkania dobiega końca, chciałabym zapytać Panią o Pani plany. Plany na 2021 rok. Wiadomo, że w obecnych czasach trudno jest sięgać kolejnych 12 miesięcy, co nam dobrze pokazał poprzedni rok, gdzie wszystko, co zaplanowaliśmy w styczniu, diametralnie się zmieniło w ciągu kilku miesięcy, ale co w tym roku życzyłaby sobie Pani, żeby się wydarzyło w ramach Pani działań artystycznych, projektowych?
No mam kilka rozpoczętych takich projektów rysunkowych, rysunkowych oczywiście opartych o sitodruk, więc można powiedzieć, że są w fazie w tej chwili rysowania. Bardzo bym sobie życzyła, żeby one wyszły i żeby się udały. Natomiast też duże nadzieje wiążę właśnie z tym przybornikiem. Myślę, że to jest też kwestia sporej ilości spotkań. Mam nadzieję, że nie tylko online. I chciałabym ten wątek kontynuować, bo mam wrażenie, że jeszcze w tej książce on nie został do końca wyczerpany, a przynajmniej daje możliwość jakichś innych sposobów tutaj eksplorowania jeszcze tego tematu, więc mam nadzieję, że to będzie taki wątek, który się rozwinie i mam taką nadzieję, że to będzie jeszcze w tym roku. Ale generalnie podchodzę z dużą nadzieją.
Czego życzę, żeby wszystkie nadzieje, wszystkie plany mogły się zrealizować w bieżącym roku. Dziękuję Pani pięknie za rozmowę i do zobaczenia na zajęciach na School of Form, a także na stronach naszego bloga Strefa Designu. Państwu również dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Do zobaczenia. Dziękuję pięknie.